jeżeli zaczynamy naszą, w zasadzie trzeba powiedzieć, odyseję już polityczną, bo nie wyborczą, wybory. Za nami zaś konsekwencje tych wyborów cały czas się toczą w ramach wybierania władz, w ramach wybierania rządu. Przed nami bardzo gorący tydzień i gorące najbliższe dni właśnie związane z wybieraniem nowego rządu i pierwszymi ruchami większości sejmowej. Dzisiaj po południu premier Mateusz Morawiecki ma zaprezentować swój autorski gabinet, a jutro Sejm wznawia obrady na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Naszym gościem Kamila Baranowska, dziennikarka portalu Interia. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tego, co będzie bliżej, czyli dziś po południu premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić, zaprezentować swój autorski gabinet. Politycy PiS-u na wyprzódki mówią, nie, tam nie będzie Jacek Sasin, Przemysław Czarnek i tak dalej. Jeśli chodzi o ten rząd, to nie ja, mnie tam nie będzie. To kto właściwie w tym rządzie będzie i co to jest za figura polityczna?
Znaczy, to jest bardzo tajemniczy rząd, bo rzeczywiście nie ma żadnych przecieków medialnych dotyczących konkretnych nazwisk. Wiemy tylko, że ma to być rzeczywiście autorski rząd ekspercki, czyli nie będzie tam polityków z pierwszych stron gazet, z pierwszego szeregu Prawa i Sprawiedliwości, stąd pewnie te zaprzeczenia czołowych polityków PiS-u. Ma to być rząd złożony w dużej części z kobiet oraz osób właśnie takich mało kojarzonych z polityką, czy też z partyjnością. Więc sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ale ja to odczytuję, sam ten pomysł takiego składu tego rządu, w sposób taki, że jest to jednak pewna korekta kursu, jaki Prawo i Sprawiedliwość przyjęło w kampanii wyborczej, czyli takiego mocnego pójścia w prawo, mocnego pójścia w kierunku oferty dla swoich takich twardych wyborców i gdzieś tam porzucenia tych wyborców bardziej umiarkowanych. Tutaj ten rząd, ja odczytuję to jako ukłon w kierunku osób mniej zainteresowanych polityką, osób, które być może właśnie z powodu tego twardego kursu na PiS nie zagłosowały, które szukały jakiejś trzeciej drogi i być może tym można wytłumaczyć też sukces partii o tej nazwie. I tutaj politycy PiS-u nieoficjalnie zresztą mówią wprost, chcemy pokazać taki rząd, który będzie punktem odniesienia dla późniejszych rządów Donalda Tuska, bo nikt nie ma tutaj złudzeń, że ten rząd nie ma poparcia, nie uzyska pewnie wniosek o wotum zaufania odpowiedniej większości, bo tej większości w Sejmie PiS dzisiaj nie ma. Więc będzie to rząd, którego będzie Mateusz Morawiecki wskazywał jako ten, który Polsko i drodzy parlamentarzyści mogliście wybrać, nie wybraliście, w zamian za to macie rząd Donalda Tuska. A z tego, co wiemy z przecieków medialnych, rząd Donalda Tuska to będą z kolei bardzo twarde twarze polityczne, czyli to są sprawdzeni w bojach politycy Platformy Obywatelskiej niegdyś. I tutaj na kontrze do tych nazwisk Mateusz Morawiecki chce wyjść ze swoim rządem ekspertów.
Czy taki manewr polityczny może być skuteczny? Bo wiele osób, no także z wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście na OFIE, nieoficjalnie, mówi jako ten projekt, jako no, projekt, który przynosi same szkody, największe samemu premierowi.
Ja nie wiem, czy tutaj było dobre wyjście z tej sytuacji. Jakby rozumiem motywację polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie chcieli zbyt prędko tej władzy oddawać, ani też potrzebowali czasu, żeby poukładać sobie różne polityczne sprawy. I nie mówię tutaj o jakichś tam stanowiskach, nachapaniu się to, co tam opowiada opozycja, tylko w ogóle. Jakby ten proces oddawania władzy, domykania pewnych tematów, spraw też zajmuje trochę czasu. Nie zapominajmy tutaj też o postaci samego prezydenta Andrzeja Dudy, który no jakby wiemy to, zresztą on to sam powiedział wyraźnie w wywiadzie dla Tygodnika Sieci, ale wiemy też, jaki jest jego stosunek do Donalda Tuska. On był ministrem w kancelarii prezydenta za czasów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. On widział wszystko, co się działo wokół polityki Lecha Kaczyńskiego, tego jak i tej koabitacji z rządem Donalda Tuska, tego, co się działo przed Smoleńskiem, po Smoleńsku. Więc on ma swoje własne porachunki z Donaldem Tuskiem i szczerze mówiąc tak po ludzku, ale też politycznie, nie wyobrażał sobie, i to mówią otwarcie jego współpracownicy, by powierzyć misję tworzenia rządu w pierwszym kroku konstytucyjnym Donaldowi Tuskowi, by to Donald Tusk był jego kandydatem na premiera. W drugim kroku konstytucyjnym Donald Tusk będzie kandydatem na premiera, ale Sejmu, nie prezydenta Andrzeja Dudy. Więc jakby to wszystkie te czynniki prowadziły nas do sytuacji, w której jakby Mateusz Morawiecki musiał się podjąć misji tworzenia tego rządu. I wybór, jaki PiS w tej sytuacji miało, był taki, czy zrobić to, powołać dokładnie taki sam rząd, jak ten, który został przed chwilą odwołany, czyli jeden do jednego tych samych ministrów, czy jednak spróbować jakiegoś innego scenariusza, jakiejś innej opowieści. Wybrał tę drugą wersję, żeby zacząć budować jakąś nową opowieść wokół Prawa i Sprawiedliwości, trochę przeformatować tę partię, trochę zmienić kurs tej partii, mając na horyzoncie za chwilę dwie kampanie wyborcze, samorządową i europejską. Skoro ta strategia kampanijna przyjęta w tych wyborach nie zadziałała tak, jak miała zadziałać, to chyba zaczyna się szukanie nieco innej strategii. Ja tak to czytam jako próbę gry na kilku fortepianach, czyli tutaj mamy te pierwsze takie ukłony w kierunku trochę innego elektoratu. To jest ta kwestia wypowiedzi na temat in vitro, to jest ta kwestia wypowiedzi premiera Morawieckiego, który mówił, że wniosek do TK w sprawie aborcji był błędem. Z drugiej strony mamy jednak mocne, twarde stanowisko Jarosława Kaczyńskiego, który cały czas broni tych kwestii suwerennościowych, mówi o zmianie traktatu i tak dalej. Więc widać tutaj jakieś takie próbę trochę dywersyfikacji tego przekazu do różnych grup elektoratu. Zobaczymy, czy to się sprawdzi i czy to nie zostało jednak wdrożone zbyt późno.
Pani redaktor, na ile jest tak, że ten rozdźwięk, ten bardziej liberalny, techniczny, technokratyczny rząd Mateusza Morawieckiego, to będzie taki początek rozjazdu tego polityka z Prawem i Sprawiedliwością, które zwykło po przegranych wyborach, przynajmniej czasowo, zaostrzać kurs w ramach konsolidacji i cementowania własnego obozu po przegranej?
Ja myślę, że tutaj jakby z tego, co przynajmniej też wiem, jeśli chodzi o nieoficjalne rozmowy z politykami PiSu, no to decyzja kierownictwa partii jest taka, żeby spróbować tej gry na kilku fortepianach, że samo zaostrzanie dzisiaj przekazu może nie doprowadzić do niczego dobrego. Znaczy widzę to, że Jarosław Kaczyński będzie to robił w sensie takim, żeby utrzymać jedność partii, no bo to jest też sprawa dla każdego lidera partii po przegranych wyborach, znaczy wygranych, ale po oddaniu władzy istotna. Ale z drugiej strony jest też silne przekonanie i w samym kierownictwie PiS, i w samym Jarosławie Kaczyńskim, z tego co słyszę z ust jego doradców, czy też jego najbliższych współpracowników, którzy mówią to nieoficjalnie, że jest przekonanie, że jednak Polska się trochę zmienia, że te wybory pokazały, że trzeba próbować jednak trochę innego przekazu, że do wyborów wchodzą coraz młodsi wyborcy, których ten twardy kurs po prostu nie przekonuje. Znaczy PiS spróbował iść do tej prawej ściany jeszcze bardziej, jakby ta kampania była taką kwintesencją tej strategii politycznej i okazało się, że ona nie przyniosła takich efektów, jakich oczekiwano, więc albo ten kurs trzeba trochę zmienić, no bo jeszcze więcej tego samego nie sprawi, że PiS będzie zdolny do wygrywania wyborów. Raczej sprawi to, że nie wiem, będzie rosnąć trzecia droga albo inna partia, która gdzieś pomiędzy PiS-em a Koalicją Obywatelską się spróbuje umościć. Jeśli PiS chce ten środek, nie mówię, że w całości odbić, ale chociaż trochę zagospodarować na tyle, by wystarczyło mu do wygrywania kolejnych wyborów, no to musi niestety trochę ten pedał z gazu prawicowości zdjąć. Przynajmniej ja to tak czytam i tak odczytuję po rozmowach z politykami PiSu. Czy to będzie budziło jakieś napięcia wewnątrz samego obozu Prawa i Sprawiedliwości? Na pewno tak. Nie wiem, czy ta koalicja Zjednoczonej Prawicy przetrwa w takiej formie, w jakiej obecnie ją znamy przez pełną kadencję, przez 4 lata. Więc te napięcia z pewnością będą. Z pewnością nie wszystkim się ta trochę zmiana kursu będzie podobała. Pytanie, czy jest dzisiaj inna recepta na przyszłość szeroko rozumianej prawicy, czy tego obozu prawicowego, jeśli ten obóz myśli o odzyskaniu władzy.
To teraz przejdźmy do tych, którzy władzę będą za chwilę obejmować. To jeszcze pytanie takie łączące temat i rządu, i większości sejmowej. Kamila Barnowska jest naszym gościem, pani redaktor. Na ile jest tak, że być może dzisiaj wieczorem będzie zaprzysiężenie, a przed jutro w Sejmie ktoś zgłosi wniosek o wotum nieufności i przyspieszy kalendarz wyborczy?
Od strony prawnej czy konstytucyjnej jest to możliwe, aczkolwiek od strony politycznej zastanawiam się, jakie by to miało zalety, poza tym, że wywołałoby wielką awanturę i przyspieszyło powołanie rządu Donalda Tuska o tam kilkanaście dni, powiedzmy. Znaczy koszty moim zdaniem polityczne byłyby tego dużo, dużo większe, bo znaczy, mielibyśmy awanturę, mielibyśmy oskarżenia Prawa i Sprawiedliwości o jakieś tam po prostu działania niepozwalające na dokończenie kroków konstytucyjnych, bezprawne i tak dalej. Nie sądzę, by ta awantura była dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, czy też partiom szykującym się do objęcia władzy, to jest taka formuła, której ja używam, potrzebna, więc zdziwiłabym się, gdyby coś takiego miało miejsce, ale emocje są po obu stronach są tak rozpalone i rzeczywiście kibice, zwłaszcza tej właśnie strony szykujące się do objęcia władzy, są tak żądni tego, żeby ten rząd Donalda Tuska już powstał jak najszybciej. I spiskowych teorii jest tak wiele. Łącznie z tym pamiętamy, że PiS tak bardzo nie odda władzy, że tam jakieś czołgi na ulicę wyjadą i tak dalej. I teraz znów, że Andrzej Duda nie chce, będzie zwlekał z powołaniem Donalda Tuska, żeby tam jakieś różne spiskowe teorie są tworzone, że nie da się wykluczyć takiego scenariusza, aczkolwiek ja bym się mocno zdziwiła. Moim zdaniem politycznie on byłby zupełnie, zupełnie nierozsądny.
To jeszcze pytanie dotyczące tego, co się wydarzy jutro w Sejmie. Początek rozliczania rządów PiS-u przez Donalda Tuska. Komisje śledcze, zdaje się, że jutro chyba mają być wszystkie trzy. Pewnie nie wszystkie, pewnie będzie więcej, ale na początek trzy komisje śledcze. Pierwotnie miały być po kolei robione, ale idą wszystkie w jednym momencie. Jaki będzie efekt polityczny tych komisji śledczych?
Ale to są pierwsze trzy, bo ich docelowo ma być więcej. Mówi się o 5 lub 6. I ja jeszcze tylko dorzucę, że w środę, zdaje się, ma być odwołany cały skład Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów. Tej, na której czele stoi profesor Sławomir Cęckiewicz. To jest przewidziane na środę. Na razie nie jest przewidziane to, by w te komisje w nowym składzie jakimś powoływać. Po prostu to jest likwidacja poprzez odwołanie członków komisji. Tak, no rusza rozliczanie PiS-u. Ja mam taką tezę, że to jest generalnie dzisiaj najmocniejsze spoiwo tej nowej koalicji, która szykuje się do objęcia władzy. To jest chęć rozliczenia PiS. Jest tak dużo rozbieżności programowych i wszystkich innych między tymi partiami, między liderami tych partii, że tylko skupienie na tym, co ich łączy, czyli na chęci rozliczenia PiS-u, jest gwarancją tego, że przez te pierwsze przynajmniej tygodnie, miesiące będą oni się względnie dogadywać, nie pokłócą się każdy z każdym. Więc obstawiam, że to show tej igrzyska będą trwać i jakby tej stronie będzie zależało, aby trwały jak najdłużej. Pytanie tylko, na jak długo rzeczywiście tego paliwa wystarczy, bo to będzie ciekawe przez pierwsze tygodnie, ale w końcu przyjdzie ten czas, kiedy także wyborcy zaczną zadawać pytania o te obietnice, które padły, o te konkrety, które padły, kiedy ten rząd też dopadnie proza rządzenia i konieczność zmagania się z rozmaitymi problemami, a tych nie brakuje. No, w pierwszym z brzegu, czyli kwestia protestu przewoźników na granicy, to nie jest łatwy problem do rozwiązania, to nie jest łatwa sprawa i nowy rząd jakby będzie musiał sobie z tego typu rzeczami też radzić, więc igrzyska igrzyskami, ale moim zdaniem tego paliwa nie wystarczy na tak długo, byśmy się zajmowali tylko tym, choć oczywiście będzie próba przekierowania tej uwagi opinii publicznej właśnie na te kwestie, żeby gdzieś tam w ciszy mniej osób spoglądało na te realne
rozliczenie, ale efekt będzie taki jak tej pierwszej komisji śledczej, czyli afera Rywina, czy raczej tych, które były i za rządów Platformy, i za rządów PiS-u. Jedna i druga partia powołała komisje śledcze na swoich przeciwników. Wszystkie one nijak nie wpłynęły, czy w minimalnym stopniu wpłynęły na opinię publiczną i sytuację polityczną.
Mówiąc kolokwialnie, ciśnienie jest duże, żeby te komisje przyniosły konkretne efekty, aczkolwiek ja nie jestem przekonana, czy tak rzeczywiście będzie, ponieważ część tych komisji, na przykład Komisja do Spraw Wyborów Kopertowych, pamiętajmy, że tutaj zostało bardzo dużo zrobione i wyjaśnione. Mieliśmy cały raport NIK, po raporcie NIK-u mieliśmy kierowane wnioski do prokuratury, te wnioski były oddalane, więc to nie jest tak, że nic się nie działo w tej sprawie, więc nie bardzo widzę tutaj możliwość działania, no komisja, poza tym, że komisja śledcza zrobi wielkie show, będzie można to oglądać w telewizji, będą tam formułowane różne bonmoty, różne oskarżenia padające w przestrzeni publicznej, ale na koniec pojawi się, nie wiem, wniosek do prokuratury i znaczy taki, który już ta prokuratura rozważała, więc jakby nie bardzo widzę tutaj jeszcze możliwości, poza tym, że zrobi się show, że to będzie przy otwartej kurtynie, że będzie można to śledzić, obserwować, ale czy z tego rzeczywiście pojawią się na koniec dnia wyroki skazujące i będą tego jakieś skutki prawne, to tego bym się raczej nie spodziewała. Raczej chodzi o to, żeby trochę przeczołgać, mówiąc kolokwialnie, polityków PiSu, żeby powzywać Jarosława Kaczyńskiego przed te komisje, co zapowiadają politycy tych partii, które mają dzisiaj większość w Sejmie, żeby tutaj trochę się tak odegrać emocjonalnie i no i mówię, zapewnić igrzyska opinii publicznej. Ja tak to widzę, nie spodziewam się. Jedyna komisja, która tak naprawdę mnie jakoś tak bardziej ciekawi i która mogłaby coś wnieść nowego do rzeczywistości, to jest ta komisja dotycząca Pegasusa, ale tutaj z kolei mam obawy, że tam jest tyle materiałów niejawnych i tajnych, że i tak większość posiedzeń tych komisji nie będzie można oglądać, więc ta najciekawsza z mojej perspektywy takiej dziennikarskiej komisji, o której najmniej wiemy, jeśli chodzi o zakres tego śledztwa, to pewnie i tak będzie niedostępna. Więc ja się tutaj nie spodziewam jakichś po prostu rewolucyjnych rzeczy, a raczej takiego rozliczania i uprzykrzania życia politykom PiSu, których da się tam powiązać z poszczególnymi tematami.
No ale z drugiej strony trzy naraz, a potem jeszcze dwie, a może jeszcze trzy wytrzyma to opinia publiczna, czy no to codziennie, czy w poniedziałek Pegasus, we wtorek wybory kopertowe i potem w środę ta trzecia, to i nawet te tematy już nie pamiętam i potem od początku, to ileż można?
Tak, wydaje mi się, że tego jest trochę za dużo, żeby utrzymać tę uwagę. A dwa, zastanawiam się też, czy jakby media będą w stanie to wszystko transmitować skonsumować i żyć tym rzeczywiście codziennie, kiedy dookoła też się będą działy przecież inne rzeczy. Ale zdaje się, że tam były takie obawy po tej stronie tej przyszłej koalicji rządzącej. Tam się zastanawiano, czy nie powołać jednej właśnie komisji takiej spektakularnej, która zajęłaby się wszystkim. Ale zdecydowano się jednak na kilka komisji. No pamiętajmy, że tutaj jest ileś podmiotów tworzących tę koalicję. Każdy w takiej jakiejś komisji chciałby zasiadać, każdy chciałby być jakimś przewodniczącym. Więc tutaj znów się rozbiło o te takie personalne jakieś tam rozgrywki, że każda partia chciała jakąś komisję własną do rozliczenia PiSu mieć, prowadzić i mieć tam swojego polityka, którego uczyniłaby jej gwiazdą. Więc tutaj jakieś inne czynniki zagrały. Tak jak powiedziałam, jest próba przekierowania uwagi na te tematy, którymi się te komisje będą zajmować. Czy to się uda? Moim zdaniem jest to wątpliwe właśnie raz, że będą się działy też inne ważniejsze rzeczy i wyborcy też jakby będą przyglądać się nie tylko temu, co politycy chcą, nie tylko temu, czemu politycy chcą, żeby się przyglądali, ale także temu, co się realnie dzieje na świecie i w Polsce, a dwa, że tak jak pan redaktor powiedział, tych komisji będzie po prostu za dużo, żeby to wszystko ogarnąć, nawet nam dziennikarzom, a co dopiero zwykłym ludziom wyborcom, którzy na co dzień nie żyją polityką, tylko swoimi sprawami, a politykę śledzą raz na jakiś czas.
Rzeczywiście zobaczymy, jak to będzie, jakie będą wnioski. Politycy PiSu mówią, że się nie boją ani politycznego, ani tym bardziej prawnego w skutku prac komisji śledczych. Na pewno tych trzech, a może kolejnych dalej. To już na koniec trochę powiedzmy dwa słowa o rządzie Donalda Tuska. Rzeczywiście sami starzy wyjadacze. Dość dużo mężczyzn, dość mało kobiet. Nawet wspominam o tym, bo formacje lewicowo-centrowe ta sprawa bardzo zaprzątała, ile jest jakiej płci w danym gabinecie, w danym ministerstwie. No tu wydaje się, że były duże zapowiedzi. Premier Tusk mówił o parytecie, o jedynkach, no ale w rządzie po staremu.
No to mnie też zastanowiło na przykład to, o ile rzeczywiście te nazwiska się wszystkie potwierdzą, bo pamiętajmy też, że w kampanii wyborczej na przykład Koalicja Obywatelska bardzo mocno też stawiała na młodsze pokolenie polityków. To jakby oni grali pierwsze skrzypce, oni byli bardzo aktywni. Rzeczywiście sprawili, że ta kampania Koalicji Obywatelskiej była taka trochę bardziej energiczna i było... byli widoczni i oni nie znaleźli się w tych propozycjach na ministrów, które dzisiaj czytamy w mediach, więc to też jest ciekawy aspekt, że Donald Tusk ewidentnie stawia na sprawdzonych politycznych druhów i jakby chyba jest tego jeden cel, no to jest rząd do rozliczania PiSu także, to jest rząd na czas wojny, czyli trzeba tutaj sprawdzonych polityków, którzy będą sprzątać po Prawie i Sprawiedliwości, jak to mówią nieoficjalnie politycy Koalicji Obywatelskiej, ale ja to też odczytuję właśnie w takich kategoriach, że czeka nas po prostu bardzo Intensywny politycznie czas, zarówno w Sejmie, jak i jeśli chodzi o ten nowy rząd. Donald Tusk podobno na jednym ze spotkań nieoficjalnych miał powiedzieć, żeby się nikt do stanowisk ministerialnych nie przywiązywał zbyt mocno, co każe się zastanowić, czy to nie jest rzeczywiście jakiś taki rząd zderzaków, którzy mają przyjść na ten pierwszy ogień, pozderzać się z politykami PiS-u, porozliczać te ministerstwa, ministrów, a później się ich wymieni być może na jakichś bardziej merytorycznych. No nie wróży to nic dobrego, jeśli chodzi o poziom naszej polityki, jeśli przez najbliższy, nie wiem, rok czy pół roku mamy się zajmować tylko i wyłącznie wzajemną wojną i rozliczaniem, to mówię, nie wróży to nic dobrego, aczkolwiek dziennikarzom, jeśli chodzi o perspektywę dziennikarską, na pewno będzie to bardzo ciekawy czas do obserwowania i opisywania.
Będzie dynamicznie, o czym mówiła Kamila Baranowska, dziennikarka, publicystka, portal interia.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Miłego dnia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 10:34. Za chwilę przed nami strategia dla Polski, ale zanim to nastąpi, to zagra i zaśpiewa Kwiat Jabłoni.